Komitet Funduszu Studiów Polskich rozpoczął nadawanie cyklu wywiadów zatytułowanych Historia żyje obok nas. Kontynuując serię spotkań z Polakami, którzy w sposób heroiczny wpisali swe życie w historię, rozmawiam dziś z kolejnym kombatantem, panem porucznikiem Jerzym Frydrychem. Życie pana Frydrycha, droga, która przywiodła go do Seattle, jest na swój sposób symbolem polskiego losu, gdyż mieści w sobie zarówno tragiczne doświadczenie oszukanych i wygnanych, jak i indywidualne bohaterstwo nieugiętych i niezłomnych. Witam serdecznie w naszym programie. Panie Jerzy, pańskie życie i życie pańskiej rodziny od zawsze związane było z polskim Lwowem. W 1940 roku, gdy miał pan 20 lat, przyszło jednak Lwów opuścić, prawda?
13 kwietnia zostaliśmy z całą rodziną, czyli 7 osób, matka, babcia i ciotka i kuzyni i tak dalej, zapakowani do bydlęcych wagonów i wywiezieni. Nie powiedziano nam nawet, gdzie idziemy. Powiedziano nam nagle, że z rozkazu Werchowno Sowieta zostaliśmy wskazanie na jakąś zmianę do innego ośrodka. Mm-hmm. Nie powiedziano nawet, gdzie idziemy i dlaczego. Mm-hmm. Żadnych nie było danych dyskusji, żadnych wyroków, tylko że mamy się zbierać się z rzeczami i jedziemy. Oczywiście zostawiło nam parę tych godzin z walizkami i tak dalej, i tak dalej. Milicjanci z rewolwerami w ręce. Prowadzono nas na stację kolejową, gdzie wagony bydlęce czekały na nas. Gdzieś około drugiej w nocy byliśmy ładowani do wagonów i ostatecznie zamknięto nas i o godzinie rano gdzieś w świcie pociąg ruszył. Zorientowaliśmy się, że jest nas niewiele około, ja nie wiem, jakieś 30 do 40 osób, w tej chwili nie pamiętam, wiele, kobiet, dzieci, ja miałem 20 lat, moja babcia miała 70, kuzynka miała 13, druga miała 18, wszystko to razem i zaczynaliśmy się oglądać i żadnych sanitarnych urządzeń nie było. Była jakaś rurka, która wychodziła na dwór i to było wszystko. Jakbyśmy to zobaczyli, mnie w tej chwili wydawało się to właśnie najgorsze. To, że jesteśmy tutaj kobiety, dzieci, mężczyźni, starsi, młodzi, wszystko razem w otwartym wagonie i ta rurka. Ta rurka i tak mieliśmy jechać. Jechaliśmy z 13 kwietnia i dojechaliśmy do Semipołatyjska 1 maja, mi się zdaje 29 kwietnia i 20 kilometrów na Irtyszyn do wioski Oziorki, która się nazywała, tam nas przywieziono 1 maja. Oczywiście cała ta podróż dla mnie, jako młodego człowieka, była makabryczna z tego tylko powodu, że byliśmy zmieszani wszyscy. Nie było to, że w tym brudziśmy się spali, nikt się nie mógł przebrać. Nie to, że nam dawali jakąś zupę, która była zawsze zła i zawsze zimna, im trochę wody, że nie było możliwości się myć, ale najważniejsze to, że nie było możliwości żyć jak człowiek cywilizowany, który się nalazł nagle jak bydle w zamkniętym wagonie z innymi ludźmi. W otwartym wagonie.
Dotarł pan z rodziną do miejscowości Oziorki?
1 maja, pamiętam, byliśmy w małej wiosce Oziorki, to było jakieś 20 kilometrów na Irtyszyn w Kazachstanie. I tam przyszło NKWD i powiedziało, żebyśmy sobie poszukali o tych mieszkańców jakieś miejsce. Mm-hmm. Oczywiście oni mieli rozkaz nas przyjąć, czy chcieli, czy nie chcieli. Myśmy z matką mieszkali w jednym pokoju i gospodarz ten pokój musiał oddać nam, bo taki dostał rozkaz. Bez żadnego. I tu zaczęła się gehenna, prawda, głodu, bo nie mieliśmy żadnych, jak się nazywa, środków. Pracowaliśmy na tym polu, za to nam nigdy nie płacono, zawsze obiecywano, że będą płacić. Oczywiście są takie wypadki, że myśmy byli bliżej miasta, ja bym jeszcze młody i mogłem drzewo i tak dalej zawsze zdobyć, ale na przykład były rodziny, które były dalej od miasta i były starsze, na przykład znam takich, rodzina Brunickich, oni byli para ludzi, on ku 70, ona też mniej więcej w tym czasie. Oczywiście pierwsze zimy to oni przeżyli, bo mieli jeszcze jakieś złoto i wartościowe rzeczy z Polski. To płacili i ci im dawali jeść. A oczywiście sami nie mogli w żadnym wypadku pójść na pole, czy zabrać, czy ukraść, czy jakieś sobie się zdobyć, bo byli starsi ludzie. Drugą zimę już nie mieli żadnych środków, żeby kupować. I dosłownie oni umarli z głodu. Jeden i drugi, Brunicki.
Jak udało się przetrwać te straszne warunki? Jak udało się nie załamać także?
Przetrwać, my na szczęście mieliśmy trochę jeszcze rzeczy wartościowych, takie mama miała taki lurnią wielki, to się prejał kawałki, te złoto się sprzedawało. Poza tym mama miała futro, które sprzedała, i tak dalej. Tak się przeżywało, tego. No i jeszcze ja trochę pracowałem tam, i z Polski dostawaliśmy paczki. I to pomagało.
To była praca w kołchozie, tak?
Tak, praca w kołchozie. Ja na przykład pracowałem, kupałem rowy na przykład i tam pracowałem, urałem pole, takiego rzeczy, jako pomocnik z kimś, czasami sam kompletnie, na przykład urałem sam. Pierwszy raz z wołem mnie dali i pług i powiedzieli, żebym orał i koniec. I pokazali mi jak iść, bracie, i koniec. Oczywiście na wszystko były normy. Człowiek musiał zrobić to minimum, który był dość wysoki. Jak nie zrobił, to się nie liczyło w ogóle, że człowiek zostanie zapłacony za to. Ostatecznie w konsekwencji nigdyśmy nie zostali zapłaceni. Zawsze powiedzieli, że nigdy nie mają pieniędzy. Jakbyśmy opuścili kołchoz w 1941 roku, nie dostaliśmy nigdy grosza, ale abyśmy nie mieli własnych pieniędzy, to byśmy po prostu umarli z głodu i koniec.
Pracował także pan przy zbiorze ziemniaków, prawda?
Tak, pracowałem, kazali, dawali mnie przywozić ziemniaki z cerki, która była zamieniona na magazyn, na pole, prawda? I później jechałem przez parę kilometrów na pole, nie był bez żadnego dozoru i przyszedłem do domu, mama mi wiedziała, mówi, gdzie? No to właśnie trochę parę ziemniaków masz, no, gdzie schowałeś gdzieś. A ja mówię, no matko boska, no przecież nic, nigdy ten. No to tak, to co będziemy teraz jedli na kolację? No to były takie obrazki, między innymi. Jak było ciężko, oczywiście ja zawsze jako tako coś jadłem, ale mama zawsze mówi, o ja już to jadłem, tylko teraz ty jesz, dlaczego mama ze mną nie je? No cóż ja będę ciebie czekać, Oczywiście okazało się, że mama ma skorbut, a ja nie.
Wybuch wojny niemiecko-radzieckiej przyniósł pewien zwrot w pana życiu, prawda?
Tak, przyniósł, bo między Sikorskim, generałem Sikorskim i Stalinem czy Mołotowem został podpisany układ, że siły polskie będą się tworzyć w sowieckim kraju. I oczywiście od razu się zmieniło wszystko. Myśmy już nie byliśmy niewolnikami, ale w tej chwili staliśmy, że tak powiem, towarzyszami broni.